Witam Państwa, Lech Pilarski. Od czasu do czasu mówimy o naszych przedsiębiorstwach z branży informatycznej, która, jak Państwo wiecie, bardzo szybko rozwija się w naszym regionie. Dzisiaj też o tej dziedzinie, a to między innymi dlatego, że coraz więcej firm przenosi do chmur komputerowych się, czyli swoją działalność. Tam mają swoje programy, dane, a także ofertę programową dla przedsiębiorstw. W chmurach lokować się też będzie administracja. Ma to ponoć usprawnić dostęp do programów i obsługę obywateli. Rosną również możliwości wirtualnej rzeczywistości. Ponadto w programie o wsparciu laboratoriów. Zmieniają się na przykład środki stosowane w produkcji żywności. To wymaga nowych narzędzi kontrolnych. Wiele firm także poszukuje nowych produktów, które umożliwiają dostosowanie diety do potrzeb konsumentów. Między innymi dostosowanej do schorzeń, a także żywności leczniczej. To wszystko oczywiście wymaga analizy, kontroli i wsparcia także informatycznego. W naszym mieście są firmy, które się tym zajmują i o tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Lech Olczak, Solution for Labs oraz Jan Łapiński, Software Hut. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od tych chmur, do których wszyscy próbują się przenieść. To jest chyba bardzo istotne, szczególnie dla bardzo małych przedsiębiorstw, bo jak jest duża firma, to sobie kupi komputery, kupi sobie odpowiednią sieć, serwery, zatrudni odpowiednich ludzi, którzy będą to wszystko nadzorowali. Natomiast taka kilkuosobowa firma, a szczególnie jednoosobowa, no to już jest wielki problem.
Tak jest, dlatego że korzystanie z chmury pozwala na dynamiczną alokację zasobów i płatność zgodną z rzeczywistym użyciem, czyli dzisiaj potrzebuję jakiejś wirtualnej maszyny, a jutro już mogę ją skasować i nie płacić za nią.
Dzisiaj jest potrzebny mi taki program, a jutro zupełnie inny, bo na przykład troszeczkę zmieniłem profil, zmieniło mi się coś tam w mojej działalności i mogę błyskawicznie dostosować tą infrastrukturę informatyczną do potrzeb.
Tak jest, czyli nie płacę za dużo, ponieważ mój program, moja usługa nie zużywa tyle zasobów, ile ten serwer oferuje i nie płacę za mało.
Czyli mogę się elastycznie dostosować. Potrzeba mi tam 100 gigabajtów, to sobie tyle wynajmuję. Jak mi potrzeba 50, to spokojnie. No i co najważniejsze, to do firmy nie muszę kupować tego drugiego sprzętu, no bo ten hardware to jednak ogromne pieniądze kosztuje.
Tak, i to nie tylko samo kupno jego, ale również jego późniejsze utrzymanie. Taki hardware również wymaga pracowników, którzy potrafią zarządzać nim, właśnie
serwisować.
Tak, dokładnie.
No i kwestia bezpieczeństwa dodatkowo, bo to są i programy, i też dodatkowo ludzie, którzy muszą tego wszystkiego pilnować.
Dokładnie. A w chmurze jest to zapewnione niejako przez samego dostawcę rozwiązań tych właśnie cloudowych. Oni dużo inwestują w to, aby te rozwiązania były bezpieczne. Taki prosty przykład tego, że te rozwiązania są bezpieczne, to takie, że bardzo, bardzo trudny byłby dostęp fizyczny do takiej maszyny, którą w chmurze sobie dzierżawimy, jakby w opozycji do tego, jak prosto dostać się do komputera, który istnieje w jakiejś tam firmie.
Szczególnie jak laptopa wozimy na siedzeniu obok w samochodzie, żeby zapewnić obsługę informatyczną w firmie. To rzeczywiście, czyli ten fizyczny dostęp jest oczywiście bardziej ograniczony. Po drugie, no, ten dostawca usługi chmurowej zapewnia właśnie owo bezpieczeństwo, odpowiednie szyfrowanie. No właśnie, spójrzmy na to z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czy te rozwiązania chmurowe są rzeczywiście bezpieczne?
Tak. Nawet można to rozpatrywać z kilku stron. Na przykład jeżeli chodzi o warstwę sieciową, no to mamy możliwość otwierania tylko tych portów, które nasze usługi używają. Mamy możliwość mamy możliwości.
Czyli mamy ograniczony dostęp, kanały dostępowe, kanały są kontrolowane.
Tak. Możemy również w ogóle odciąć taką maszynę, która jest w chmurze, od internetu. Czyli możemy skonfigurować to tak, że ona jest widoczna przez tunele VPN tylko w naszej sieci lokalnej, a do internetu w ogóle nie ma dostępu. A dalej znajduje się w chmurze, tak?
Czyli spokojnie możemy się odizolować?
Tak.
Jest taka możliwość?
Jest.
No coś niesamowitego. Czyli ten kierunek chmurowy to jednak będzie preferowany. Po pierwsze unikamy owego zakupu sprzętowego, rozbudowy tej sieci fizycznej w naszej firmie. Po drugie, no chyba łatwiejszy jest dostęp do wyspecjalizowanych programów, z których możemy korzystać.
Tak, teraz coraz popularniejsze jest korzystanie z oprogramowania w takim modelu software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa. Coraz więcej dużych przedsiębiorstw właśnie w ten sposób teraz oferuje swoje oprogramowanie, czyli nie płacimy jednorazowej kwoty większej za licencję na program, tylko jakąś miesięczną opłatę, która często jest dużo niższa.
Czyli mamy taki swego rodzaju abonament, możemy korzystać z tego, co nam potrzeba. No i co najważniejsze, w momencie, kiedy nam dana usługa nie jest potrzebna, możemy spokojnie zrezygnować.
Dokładnie. I możemy to zrobić z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, jak tam nam wygodniej.
To jest przyszłość?
Tak, uważam, że zdecydowanie. Teraz wszystko dąży w kierunku takiego właśnie wypożyczania, dzierżawienia i tak dalej.
Takie zmiany też wróżą niektórzy eksperci na rynku konsumenckim, że nie będziemy fizycznie kupowali towaru w sensie zapłaty jednorazowej za jakąś rzecz, tylko ją sobie wypożyczymy, przestanie nam się podobać, oddamy, a w międzyczasie będziemy tylko płacili abonament. Nawet samochody można już w ten sposób kupować.
Tak jest.
I ta sama rzecz dzieje się w branży informatycznej.
Tak, oczywiście. Teraz nawet oprogramowanie, które służy do wytwarzania oprogramowania, działa w taki sposób, czyli nie płaci się już tam jednorazowo większej kwoty za licencję. No wszystko dąży do tego, moim zdaniem.
Czy u nas coraz więcej firm w Białymstoku i w regionie zajmuje się właśnie wytwarzaniem, tworzeniem aplikacji, programów, które będą później oferowane w chmurach?
Tak, my jako firma również oferujemy takie usługi i właśnie częstym modelem u nas jest to, że nasze oprogramowanie, które tam tworzymy dla danego klienta, jest sprzedawane razem z chmurą, razem z tym wirtualnym sprzętem, na którym to działa.
To z jednej strony, ale z drugiej strony tworzone będą serwerownie, no bo gdzieś to wszystkie dane trzeba upchnąć. Nie da się tego na Księżycu, nie da tego się na razie na Marsie. Trzeba to wszystko lokować na Ziemi i również te serwerownie powstają w naszym kraju, co jest istotne.
Tak, ci czołowi dostawcy chmur mają regiony, w których te data center stoją i oni ich jest coraz więcej. Cały świat po prostu jest pokryty tymi centrami danych. A czy w Polsce takie wkrótce się pojawi, to ciężko mi
powiedzieć. Pod Poznaniem jeden powstał. Ponoć rozpatrują też niektórzy inwestorzy lokalizacji w okolicach Suwałk. To z tego względu, że tam jest najniższa temperatura w Polsce. A przecież wiadomo, że serwery trzeba odpowiednio chłodzić. Przypomnę, w studiu Lech Olczak, Solution for Labs oraz Jan Łapiński z Software Hut. To firmy z Białegostoku. Teraz skupimy się na rynku, który z pozoru wygląda niepozornie, ale być może już niedługo zacznie dominować ze względu na to, że mamy jednak uczelnie. To z jednej strony. Z drugiej strony coraz więcej firm inwestuje w różnorodną działalność badawczą, odkrywczą, tak byśmy ją nazywali. No i nawet jak coś się produkuje, to potrzebne jest laboratorium, w którym kontroluje się wyrób gotowy, kontroluje się materiały. I to, co do tej pory badacze dysponowali, czyli ołówek i kartka, to już nie wystarcza.
Tak, coraz więcej firm posiada własne laboratoria, własne działy R&D, czyli te rozwoju, oraz mamy coraz więcej regulacji na temat środowiska. Wszystkie firmy muszą monitorować środowisko, więc już przy każdym zakładzie produkcyjnym, który produkuje cokolwiek ołówki, to trzeba już mieć laboratorium, które bada wpływ tej produkcji na środowisko. Musimy badać ścieki, badać zanieczyszczenie powietrza.
No przynajmniej raz do roku musimy złożyć sprawozdanie, jeśli jesteśmy odpowiedniej wielkości firmą, do Urzędu Marszałkowskiego, jak właśnie chroniliśmy, czy jak skorzystaliśmy ze środowiska chociażby.
Dokładnie tak. A żeby to wykazać, to trzeba pobierać regularnie próbki codziennie, bo w niektórych dużych firmach po kilkaset albo kilka tysięcy dziennie nawet próbek trzeba przebadać. I to generuje bardzo duże ilości danych, to generuje bardzo dużo dokumentacji, którą później trzeba obrobić. Trzeba to zdać te dane na audycie, wykazać, że mamy takie stężenia, a nie inne. I jakby coraz więcej laboratoriów powstaje, coraz więcej laboratoriów musi sobie radzić z tymi danymi i przy użyciu standardowych narzędzi, którymi dysponują szczególnie polskie laboratoria w tym momencie, czyli kartki papieru, to staje się bardzo uciążliwe i wręcz niewykonalne do obsłużenia.
Nawet jak się ma Excela i korzysta z arkusza Excela, no to same tabelki już nie wystarczą.
Dokładnie tak. Jeszcze te dane trzeba z urządzeń na przykład przeklepać do Excela i ktoś, kto to przepisuje, to jest duże ryzyko pomyłki przy każdym przepisywaniu danych. Dodatkowo te dane, jeżeli są w arkuszach kalkulacyjnych, to one gdzieś tam siedzą na serwerze i potem trzeba też wyszukać coś w tych Excelach i to też nie jest bardzo łatwe, bo ich jest dużo i nie są uporządkowane w żaden sposób nie są powiązane z konkretnymi próbkami, aparatami czy produktami, partiami produktu.
I analiza też musi odbywać się. Mamy też sporo w naszym regionie różnorodnych firm, które wytwarzają żywność. Przy żywności również są potrzebne próbeczki, badania, szczególnie jeśli się próbuje stworzyć nowe produkty, ale nawet nadzorowanie tej produkcji, którą się prowadzi, też wymaga odpowiednich ludzi i odpowiednich narzędzi.
Dokładnie tak. To jest taka branża szczególnie silnie uregulowana prawnie, tak jak na przykład przemysł farmaceutyczny i żywność, to są rzeczy, które wkładamy do naszego ciała, więc regulacje są dużo bardziej ostre niż w przypadku innych firm. Dlatego tutaj nie dość, że musimy monitorować środowisko, to jeszcze sam produkt musi być bardzo ściśle monitorowany i musimy z każdej partii produktu pobrać ileś tam próbek, w zależności od tego, jaki to produkt i co producent twierdzi, że ten produkt potrafi. Czyli na przykład jeżeli coś producent twierdzi, że produkt ma właściwości lecznicze, to już ma dodatkowo bardzo dużo badań do przeprowadzenia, udowodnienia, że tak faktycznie jest. I w związku z tym, że mamy tyle tych regulacji, to laboratoria sobie muszą radzić z tym w taki sposób, że te wszystkie dane...
Muszą zastosować odpowiednie programy, odpowiednie maszyny, żeby z jednej strony te dane zbierać, a z drugiej strony analizować i później w odpowiednich pakietach prezentować firmom kontrolnym.
Dokładnie tak. I tutaj właśnie powstają dlatego takie produkty, takie oprogramowanie, które zbiorczo można całą klasę tych systemów nazwać systemami LIMS. To są systemy do zarządzania laboratorium. To są bardzo kompleksowe rozwiązania, które rozwiązują wszystkie problemy laboratorium i zbierają wszystkie dane w jedno miejsce, żeby był dostęp do wszystkiego. Czyli mamy tutaj śledzenie próbek od rejestracji, czyli od tego pobrania próbki przez cały proces. Wiemy cały czas, co się dzieje z próbką, jak jest badana, aż po końcowy raport, czyli wyniki tych badań. Mamy zintegrowane urządzenia, czyli wszystkie aparaty, które mamy w naszym laboratorium, automatycznie przesyłają wyniki do systemu, żeby nie trzeba było właśnie przepisywać tych danych, żeby nie było ryzyka błędu. Zarządzanie zasobami laboratorium, czyli wszystkie odczynniki, szkło laboratoryjne i zarządzanie ludźmi. Czyli
to wszystko jest niezbędne, trzeba nad tym zapanować. Ponadto mamy również firmy, które zajmują się kontrolą. I no, szczególnie ta kontrola urzędowa jest w naszym kraju dosyć kadrowo słabo obsadzona. No, jak się czyta pewne analizy, pewne wyniki tychże instytucji, no to po pierwsze ilość przebadanych próbek jest niewspółmierna do skali w ogóle produkcji, wytwarzania. No, weźmy choćby inspekcję handlową, weźmy innego rodzaju instytucje, które mają nadzorować, czy rynek weterynaryjny, już nie wspomnę o rynku lekowym i tak dalej, i tak dalej. I doposażenie tychże instytucji w odpowiednie narzędzia, które by zapanowały nad kontrolą, pozwoliły po pierwsze zwiększyć liczbę badanych próbek, a poza tym ułatwiłyby dostęp do analiz i wyników.
Dokładnie tak. Tutaj mamy dwa tematy, czyli po pierwsze przeprowadzanie kontroli takiej, że inspekcja bierze próbki żywności i bada je samemu i jakby sam ten proces też produkuje dużo danych. To jest takie sprawdzenie, czy laboratorium, które produkuje żywność przy zakładowe, dobrze zbadało próbki, czyli jest taka podwójna kontrola. Ale też same audyty wewnątrz laboratorium, czyli sprawdzenie, czy laboratorium poprawnie wykonuje swoje badania.
Czyli wykonuje określone procedury, określone standardy pomiarowe, żeby wyniki dało się porównać.
Dokładnie tak. I w tym momencie te audyty są bardzo trudne, jeżeli laboratorium nie posiada takiego systemu, bo trzeba przyjść i tony papierów po prostu przerzucić, wyszukać jakieś informacje. Te audyty potrafią trwać tygodnie. Dlatego mamy jakby jedna osoba jest w stanie sprawdzić bardzo niewiele danych w tym trybie. Jeżeli mamy jakby system, który zbiera te wszystkie dane, to taki audyt może trwać kilka godzin.
Także tutaj jest ten kierunek rozwoju pozwalający wykorzystywać narzędzia informatyczne i sprzętowe, spinać to w odpowiednie sieci po to, żeby zbierać te dane i właśnie część białostockich firm się specjalizuje w wytwarzanie tego rodzaju oprogramowania, tego rodzaju wsparcia dla tych laboratoriów, które analizują te wszystkie dane, co najważniejsze, i niedługo ma być także takie spotkanie tych, którzy zajmują się tego rodzaju wsparciem informatycznym.
Dokładnie tak. 26 marca odbędzie się konferencja.
6 marca.
26. 26 i 27.
Tak? Okay.
Są dwie konferencje, jedna w Warszawie, druga w Białymstoku. I na tych konferencjach będziemy prezentować takie rozwiązania dla laboratoriów. To samo oprogramowanie oraz wszystkie jego moduły, czyli właśnie te rzeczy, o których wspomniałem, zarządzanie magazynem, tak jakby jest oddzielny moduł, który na przykład jedno laboratorium będzie chciało, inne nie, w zależności od tego, co robi i jakie ma potrzeby. Dlatego jest bardzo dużo różnych systemów, które się różnią tym, jak bardzo są skomplikowane, jak bardzo dużo różnych działów obsługują. I tutaj dla mniejszego laboratorium będzie potrzebne coś mniejszego i może jakieś chmurowe właśnie rozwiązania, a dla większego laboratorium albo dla sieci laboratoriów będziemy potrzebowali dużego oprogramowania, które kompleksowo
rozwiąże. To jest jedna ze specjalizacji, które tutaj powstają w naszym informatycznym brandzie, tutaj w Białymstoku, właśnie wspieranie tego rodzaju działalności. Z drugiej strony jest sprawa odpowiedniego wykorzystania w tych firmach, które zajmują się właśnie kontrolą żywności, kontrolą produkcji, kontrolą badaniami laboratoryjnymi. Tego też sporo jest. Mamy przede wszystkim uczelnie, mamy firmy, które się zajmują wytwarzaniem tego wszystkiego i tutaj to zapotrzebowanie powinno rosnąć. Za chwilę powrócimy do tematu. I jeszcze do tego wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy, dołożymy rozszerzoną rzeczywistość. Spróbujmy najpierw wyjaśnić dwa pojęcia. Rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość.
Różnica między wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością jest taka, że wirtualna rzeczywistość odcina od świata zewnętrznego, a rozszerzona pozwala na wyświetlanie jakichś interfejsów, na przykład na istniejących w rzeczywistości obiektach.
Czyli mamy do czynienia z rzeczywistością, która nas otacza i na przykład założenie odpowiedniej aparatury na głowę nie odcina nas od tej realnej rzeczywistości.
Tak, dalej możemy rozmawiać ze współpracownikami i podnosić jakieś obiekty. No, w rzeczywistości wirtualnej nie za bardzo jest, jak to robić.
To tak jakbyśmy włożyli głowę do jakiejś czarnej dziury i koniec. Po prostu tylko dopływają do nas te sygnały z wirtualnej rzeczywistości, z komputera. Natomiast to, co dzieje się na zewnątrz, już do nas nie dochodzi. I jaki jest związek pomiędzy tą rozszerzoną rzeczywistością, a na przykład laboratorium?
Teraz wykorzystujemy takie gogle, HoloLensy, do tego, żeby dla laborantów zintegrować się z naszym systemem. I w ten sposób oni mogą, po pierwsze zwalniają swoje ręce, mogą pracować w laboratorium, przelewać, robić badania.
Szczególnie istotne, kiedy my mamy do czynienia z operowaniem materiałami.
Dokładnie tak. Możemy im wyświetlać na bieżąco na przykład informacje na temat tego, co robią, z czym mają do czynienia, czyli ostrzeżenia dotyczące substancji niebezpiecznych. Możemy wyświetlać im instrukcje, ponieważ analitycy mają bardzo dużo różnych analiz do wykonania, które są skomplikowane i często wymagają na przykład precyzyjnych pomiarów. I w tym momencie oni muszą się posiłkować papierowymi instrukcjami i specyfikacjami metod. W tym momencie mogą wyświetlać po prostu informacje na bieżąco sobie na ekranie. Te gogle mają możliwość też skanowania. One mają dużo różnych czujników, kamer. Mogą skanować kody kreskowe, więc jak analityk bierze jakiś produkt, próbkę, może zeskanować kod kreskowy po prostu wzrokiem i dostać informację na temat tego, co powinien z nią zrobić i jak się zachować.
Czyli ta rozszerzona rzeczywistość już stosowana na przykład przy badaniach laboratoryjnych, ale to też swego rodzaju przyszłość, jeśli chodzi o informatykę, o rozwój tego, co wokół nas się dzieje. No bo możemy sobie wyobrazić, że niedługo, co prawda nie gogle, ale owa rozszerzona rzeczywistość w naszym samochodzie już w części pojazdów jest. Będzie wyświetlana na przedniej szybie. No ktoś, kto lata odrzutowcami bojowymi, no to spokojnie już ma taką rozszerzoną rzeczywistość. Czyli bieżący kontakt z tym, co się dzieje na zewnątrz, plus do tego wyświetlane czy na odpowiednim wyświetlaczu, czy właśnie na odpowiednim ekranie wszystkie dane, wszystkie parametry związane z obsługiwaną maszyną. I to w tym kierunku idzie, panie Janie?
Tak, myślę, że zdecydowanie. Jakby w sumie takie wizje przyszłości już od dawna były w filmach. Na przykład, nie wiem, pierwszym takim przykładem według mnie był Terminator, gdzie właśnie Terminator wyświetlał sobie dane dotyczące tego, co się dzieje dookoła niego i wszystko dąży do tego właśnie, żeby rozszerzać moim zdaniem rzeczywistość, a takie zastosowanie tej wirtualnej rzeczywistości to bardziej widzę w rozrywce, w takiej branży rozrywkowej właśnie, jakieś gry, tak, tego typu.
Czyli będzie ten taki ewidentny podział, wirtualna rzeczywistość to w grach, w kinie i tak dalej, natomiast ta rozszerzona rzeczywistość już będzie miała bardziej praktyczne zastosowania.
Rozszerzona rzeczywistość ma praktyczniejsze zastosowanie w pracy, ponieważ widzimy też, co się dzieje i musimy jakieś czynności wykonywać i ona rozszerza nam to, czyli dodatkowo pomaga, a wirtualna rzeczywistość całkowicie zastępuje, więc ona może mieć znaczenie w tych przypadkach, kiedy chcemy cały, na przykład jakiś model 3D zobaczyć produktu albo budynku na przykład, którego jeszcze nie ma. Deweloper może na przykład zrobić taki model trójwymiarowy i pozwolić ludziom oglądać go, jakby wyglądało ich przyszłe mieszkanie, zanim ono jeszcze powstanie. I to się
i
robi
odbyć
teraz.
Taki spacer po tym przyszłym mieszkaniu.
Dokładnie tak.
No ciekawie, jak to będzie ze względu na to, że najwięcej problemów to mamy przy wyposażaniu takiego mieszkania. Gdzie to postawić? Jak dopasować ścianki?
Dokładnie. Możemy teraz to zaplanować jeszcze zanim w ogóle budynek powstanie.
No ale na razie wszystkie mieszkania sprzedajemy w tak zwanym stanie deweloperskim, jeszcze wykończonych do końca i wyposażonych nie robimy. No i to jest ten problem. No ale komputery być może nam to już niedługo umożliwią. I jak słyszymy, ta rozszerzona rzeczywistość zaczyna wkraczać właśnie do rozwiązań laboratoryjnych. Także podejrzewam, że w edukacji będzie już niedługo dostępna, no bo to jeden z prostszych sposobów dotknięcia tego, co się chce zrozumieć.
Dokładnie tak. Teraz zdarza się też, że w szkołach dzieci są uczone wraz z wirtualną rzeczywistością, czyli na przykład jakieś procesy zachodzące w organizmie, na biologii, można obejrzeć bezpośrednio, jakby będąc wewnątrz organizmu i to jest dużo lepsze do nauki, bo łatwiej sobie zwizualizować pewne procesy.
A właśnie problem z wizualizacją, z przełożeniem tego na określone wyobrażenia, no to jest taka granica, taka bariera zrozumienia pewnych rzeczy. Także najbliższe spotkanie, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany sprawami laboratoryjnymi, to tu mała poprawka, 6-7 marca, Warszawa i Białystok. Będą proponowane i pokazywane różnorodne programy, rozwiązania do zastosowania w badaniach laboratoryjnych.
I będzie można również obejrzeć ten sprzęt, na którym HoloLens, na który tworzymy oprogramowanie aktualnie.
Czyli tą rozszerzoną rzeczywistość i będzie można zobaczyć, do czego jest ją zastosować.
Tak jest.
Czyli 6-7 marca to najbliższe działania w tym zakresie. I jak słyszymy, coraz więcej programów, sposobów rozwiązywania pewnych rzeczy. Zaczynamy lokować w chmurach, o czym właśnie mówiliśmy. A taka chmura to, jak powiedzieliśmy, znacznie tańszy dostęp do internetu, znacznie tańszy dostęp do wsparcia informatycznego każdej firmy. Tak, panie Janie?
No, oczywiście. Zastosowanie chmury pomaga ciąć koszty, pomaga po prostu na to, pomaga z tym, żeby nie musimy kupować sprzętu, który i planować i wykorzystanie jego przez na najbliższy rok, albo później borykać się z problemem sprzedaży takiego sprzętu, tylko po prostu wypożyczamy sobie daną maszynę, przestajemy z niej korzystać, nie płacimy i tyle.
To idzie w tym kierunku, że będziemy z jednej strony ten hardware wypożyczać, a z drugiej strony będziemy wypożyczać możliwości programowe.
Tak jest. Coraz więcej oprogramowania jest sprzedawane właśnie w modelu software as a service, tak jak wcześniej opowiadałem, i odchodzi się od sprzedaży pudełkowej.
I od jednorazowej płatności, tylko raczej płatność abonamentowa, taki swego rodzaju leasing, który pozwala nam korzystać i ze sprzętu, i z możliwości programowych.
Dokładnie tak.
Taka zatem przyszłość, o której dzisiaj mówili Lech Olczak z Solution for Labs oraz Jan Łapiński z Software Hut. To firmy funkcjonujące w Białymstoku. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.